mi zadano temat duchowość małżeństwa i rodziny według świętego Jana Pawła II. Temat jest niezwykle rozległy, więc ja ograniczę się tylko do wybranych kwestii i proszę pozwolić, że na początek poczynię dwie uwagi wstępne, które już będą dotyczyć naszej tematyki. Po pierwsze, mamy mówić o duchowości. Pytanie, co to jest duchowość? Ktoś powiedział, że z duchowością to jest tak jak z duchami. Wszyscy o nich mówią, tylko nikt ich nie widział. Więc można powiedzieć analogicznie, że o duchowości mówi się na różne sposoby. Kiedy przeglądamy literaturę, nawet już w księgarniach takich zupełnie cywilnych, znajdujemy półki z napisem duchowość i na tych półkach znajdujemy mnóstwo różnych rzeczy, czasami tak naprawdę niewiele albo nic nie mających wspólnego właśnie z duchowością. To jest pewien znak czasu. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millenium in Unte, który był na rok 2000, pisze, że jest znakiem naszych czasów to, że obserwujemy pomimo procesów laicyzacji powszechną potrzebę duchowości. To jest rzeczywiście coś zastanawiającego. Obserwujemy powszechną potrzebę duchowości. Problem w tym, że tę potrzebę duchowości, różnie rozumianą, próbują zaspokoić nie tylko środowiska katolickie, ale także środowiska niekatolickie i czasem, to papież przyznaje, czynią to bardziej sprawnie, bardziej efektownie, bardziej przyciągająco niż środowiska katolickie. I właśnie w związku z tym, że duchowość stała się pewną modą w naszych czasach, to pojęcie jest dość niejasne, trochę rozmyte. I od razu trzeba rozróżnić, śledząc naukę Jana Pawła II, duchowość od życia duchowego. Dość potocznie stawia się znak równości. Pod pewnymi warunkami można mówić, że duchowość to życie duchowe. Ale od razu chcę uwrażliwić Państwa na to, że to są jednak dwie różne rzeczy i właśnie chcę to w tym momencie wyjaśnić. Otóż święty Jan Paweł II w takiej książce, którą napisał jeszcze jako arcybiskup Krakowa pod tytułem Osoba i czyn, książka wydana w 1969 roku, przyszły papież pisze, że każdy człowiek, ponieważ jest osobą ludzką, jest istotą rozumną i wolną, ma wrodzoną, wpisaną w swoją naturę zdolność do autotranscendencji. Nie bójmy się tego słowa. Zdolność do autotranscendencji. I to papież nazywa duchowością. Zdolność do autotranscendencji. To znaczy, każdy z nas, każdy człowiek, bez wyjątku, ponieważ jest człowiekiem, ponieważ jest istotą rozumną i wolną, ma coś, co można tak potocznie nazwać ciekawością świata. Zobaczmy sami. Interesujemy się to, że tu jesteśmy, że jesteśmy czegoś ciekawi. Interesujemy się, co się dzieje w świecie. Czytamy gazety, słuchamy radia, telewizji, grzebiemy w internecie i tak dalej. Interesujemy się otaczającą nas rzeczywistością. To jest właśnie to, co papież nazywa tą transcendencją, czyli wychodzeniem poza siebie, wychodzeniem poza te potrzeby, często takie bardzo podstawowe. W każdym człowieku jest taka zdolność do transcendowania. Mówmy po prostu ta ciekawość świata. I tę właśnie ciekawość świata, tę otwartość papież nazywa duchowością. Ona jest wpisana w naturę człowieka. Dlatego ja też studiując te zagadnienia ośmielam się nazywać tę właśnie wrażliwość, tę ciekawość świata, ośmielam się nazywać duchowością antropogeniczną. Z języka greckiego oznacza to, że ta właściwość, ta duchowość jest wpisana w naturę człowieka, ma genezę w człowieku. Stąd greckie słowo antropos oznacza człowieka. Duchowość antropogeniczna, czyli mająca genezę w samym człowieczeństwie. Co to oznacza? To oznacza, że każdy bez wyjątku człowiek, kimkolwiek by był, ponieważ ma rozum i wolną wolę, ma duchowość. Oczywiście to jest ta duchowość na poziomie tym antropogenicznym. Ta duchowość wyraża się w tym, że posługujemy się mową, że mamy wyprostowaną postawę, że nie tak jak zwierzęta, które wydają dźwięki. Zauważmy, kot, niezależnie od tego, czy mieszka we Włoszech, na Słowacji, czy w Polsce, miauczy jednakowo. Ludzie mówią językiem, posługują się pojęciami. Używają pojęć abstrakcyjnych, jak chociażby przed chwilą użyte słowo transcendencja. To są przejawy duchowości, ale tej duchowości naturalnej, tej duchowości ogólnej. I teraz jeżeli człowiek pod wpływem różnych czynników tę swoją ciekawość świata, tę zdolność do autotranscendencji, czyli tego samowychodzenia, zwraca ku czemuś lub ku komuś z tak zwanych motywów soteryjnych, tu kolejne słowo trudne i teologiczne, ale już spieszę je wyjaśnić, to wówczas mówimy o duchowości religijnej. Jeżeli zatem człowiek szuka czegoś, co jest poza nim, co da mu poczucie bezpieczeństwa, co da mu sens życia, co da mu jakąś gwarancję przetrwania, że po tym życiu coś będzie więcej, czyli to jest to nastawienie soteryjne, zbawcze, to wówczas mówimy o duchowości religijnej. Z tym, że znowu mamy różne duchowości religijne odpowiednio do religii. W przypadku chrześcijaństwa mówimy o duchowości chrześcijańskiej, ale mamy przecież duchowość islamską, żydowską, jakąkolwiek inną. Religii na świecie jest bardzo wiele. Natomiast jeżeli chodzi o nasze środowisko, środowisko chrześcijańskie, czyli osób ochrzczonych, które przyjęły Ducha Świętego, możemy mówić o życiu duchowym. A więc dochodzimy do tego rozróżnienia. Każdy człowiek, dlatego że jest człowiekiem, ma duchowość jakąkolwiek, natomiast chrześcijanie mają życie duchowe, czyli tę szczególną postać duchowości, czyli w dalszym ciągu tę wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość, która wypływa z natchnienia, z działania Ducha Świętego. Życie duchowe, to znaczy życie Ducha Świętego w nas. Jesteśmy w przededniu, czy już właściwie zaczęliśmy świętowanie uroczystości zesłania Ducha Świętego. Tak naucza Jan Paweł II. Jan Paweł II powiada, życie duchowe to życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. Życie duchowe. Tak jak mówimy, listy świętego Pawła to listy pawłowe. Życie duchowe to życie Ducha Świętego w nas. A zatem tylko ci, którzy przyjęli dar Ducha Świętego, tylko ci, którzy są ochrzczeni, ci mają życie duchowe, czyli tę szczególną postać duchowości, duchowości chrześcijańskiej. Kiedy mówimy duchowość chrześcijańska, możemy postawić znak równości i powiedzieć życie duchowe, ale tylko w tym jednym przypadku. Tymczasem w publicystyce, w różnych publikacjach mamy ten zamęt pojęciowy, kiedy na przykład tak swobodnie mówi się, no życie duchowe buddysty, ateisty, dawniej mówiono życie wewnętrzne. Proszę Państwa, tu jest też pomieszanie pojęć. Ja zajmuję się w mojej pracy akademickiej od 31 lat metodologią teologii duchowości, czyli taką nauką o nauce. I jednym z zadań metodologii jest precyzowanie pojęć. Bo niestety mamy potworne zamieszanie pojęć, swego rodzaju bełkot intelektualny. No i właśnie, mówi się o życiu wewnętrznym, dawniej mówiło się o życiu wewnętrznym. Jeżeli jest życie wewnętrzne, no to należałoby wtedy mówić też o życiu zewnętrznym. Jak jest coś zimne, to jest ciepłe, jasne, ciemne, dzień, noc. Są te pojęcia przeciwstawne. Życie wewnętrzne, więc życie zewnętrzne. Proszę mi określić, gdzie jest granica w człowieku pomiędzy życiem wewnętrznym, a życiem zewnętrznym człowieka? Nie da się tak po prostu powiedzieć, że skóra to jest granicą między życiem wewnętrznym, a co pod skórą to życie wewnętrzne, a co powyżej to jest życie zewnętrzne. Czyli jeżeli mi burczy w brzuchu, to znaczy, że życie wewnętrzne, tak? Zaczynamy wpadać w absurdy.
Człowiek jest jedynością. Nie da się tak człowieku tak po prostu powiedzieć życie wewnętrzne, życie zewnętrzne. Życie duchowe obejmuje całego człowieka. I tu dochodzimy właśnie do bardzo istotnego uściślenia, które znajdujemy w nauczaniu Jana Pawła II, o czym jeszcze za chwilę powiem, już analizując jeden z jego dokumentów. To jest ta uwaga wstępna, że mówimy o duchowości małżeńskiej i duchowości rodzinnej, mając na myśli przede wszystkim życie duchowe, życie z Ducha Świętego, współpracę małżonków, rodziców, członków rodziny z Duchem Świętym, współpracę ze sobą w trosce o to, aby życie Ducha Świętego w nich się rozwijało. W tym sensie mówimy o duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Otóż właśnie, w temacie mamy duchowość małżeństwa i rodziny. Często też rozróżnia się, mówi się o duchowość małżeńska, duchowość rodziny. Jan Paweł II w swoim nauczaniu o rodzinie, a jest ono bardzo obfite, zawsze te dwie rzeczywistości ściśle ze sobą łączy. Ilekroć mówi o małżeństwie, mówi o rodzinie. Ilekroć mówi o rodzinie, zawsze mówi o małżeństwie. Nigdy tych dwóch rzeczy nie rozdziela, bo nie można rozdzielać. Na temat małżeństwa i rodziny Jan Paweł II mówił bardzo dużo. Najpierw w katechezach środowych, tych katechez było 129, głosił je przez 5 lat, od 5 września 79 roku, czyli zauważmy, niespełna rok po rozpoczęciu pontyfikatu, czyli to pokazuje, jak ważną sprawą dla papieża była rodzina i małżeństwo, skoro podjął katechezy środowe i zakończył je 28 listopada 1984 roku, w sumie 129 katechez. Oprócz tego wydał adhortację apostolską Familiaris Consortio 22 listopada 81 roku i to jest jedna z pierwszych jego adhortacji, jedna z pierwszych takich dokumentów, w których przedstawia naukę na temat małżeństwa i rodziny. W roku 1994, 2 lutego, wydał list apostolski pod tytułem Gratissimam Same z okazji ogłoszonego przez papieża roku rodziny. Tak się składa, że akurat wtedy przyjechałem do Rzymu i tam mieszkałem dłuższy czas w ramach urlopu habilitacyjnego i tak sobie żartuję, że co tylko przyjechałem do Rzymu, bo ja przyjechałem ostatniego stycznia i już za 2 dni papież ogłosił adhortację o rodzinie, ale to żadna moja zasługa. Oprócz tego papież o rodzinie i małżeństwie mówi przy różnych okazjach, także w Polsce podczas 9 pielgrzymek, także są wzmianki, i to bardzo liczne, o małżeństwie i rodzinie. Cały materiał, wszystkie, całe nauczanie papieskie spisane obejmuje około 90 tysięcy stron w druku. Proszę Państwa, to jest ogromny materiał. Dlatego też problematyka małżeństwa i rodziny jest, według Jana Pawła II, jest nie do ogarnięcia. Ciągle trwają studia, różne opracowania na ten temat i myślę, że jeszcze wiele powstanie różnych publikacji, prac na ten temat. Nie bez racji więc święty Jan Paweł II nazywany jest papieżem rodziny. Dlaczego? Dlatego, że dla papieża małżeństwo i rodzina to najważniejsza rzecz, to fundament życia społecznego i życia kościelnego. Święty Jan Paweł II często za prymasem tysiąclecia, sługą Bożym kardynałem Wyszyńskim powtarzał, że przyszłość Kościoła i narodu, ojczyzny idzie przez rodzinę. Jaka będzie rodzina, jakie będzie małżeństwo, jaka będzie rodzina, taki będzie kraj, taka będzie Polska, taka będzie rzeczywistość, taki będzie Kościół. Jeżeli obserwujemy różne smutne zjawiska, czy to w przestrzeni publicznej, jak to się dzieje ostatnio, czy także w życiu eklezjalnym, to gdzieś to wszystko ma swoje źródło niestety w rodzinie, w małżeństwie, w rodzinie. Mówię to nie dlatego, żeby przerzucać odpowiedzialność na małżonków, na rodziców, żeby ich oskarżać. Nie o to chodzi. Ale to nam pokazuje, jak bardzo musimy troszczyć się o małżeństwo i rodzinę, o jakość życia duchowego i duchowość małżeństwa i rodziny, bo od tego zależy jakość życia społeczeństwa. I to jest właśnie troska Jana Pawła II. Dla papieża u podstaw rodziny jest małżeństwo. Właśnie dlatego papież nigdy nie rozdziela tych rzeczy. Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Dla nas wydaje się to takie oczywiste. No ale wiemy, że nie dla wszystkich jest to oczywiste, że małżeństwo to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Nic więcej. To nie jest w tej chwili takie oczywiste. Jan Paweł II miał jakieś prorocze przeczucie, że przyjdzie czas, kiedy będzie się kwestionować tę najbardziej podstawową prawdę i dlatego z uporem powtarza: małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. My mówimy związek. Papież nawet w tytule tej adhortacji używa określenia consortio. To łaciński termin, który jest bardzo bogaty w treści. Consortio oznacza, tak jak mamy konsorcjum na przykład w biznesie, oznacza wspólność, udział, stowarzyszenie, a słowo source, składające się na ten termin, oznacza właśnie powołanie, przeznaczenie, sposób życia. Czyli mówiąc inaczej, małżeństwo to współdzielenie życia. Dlatego też często mówi się, i Jan Paweł II używa bardzo często takich określeń, małżeństwo jako przymierze. Tak jak było przymierze Pana Boga z narodem wybranym pod górą Synaj, jak było wcześniej przymierze Pana Boga z Noem, z Abrahamem, z prorokami, tak i tu Jan Paweł II mówi, że małżeństwo to przymierze, czy jakiś rodzaj umowy, jakiegoś traktatu, jakiegoś umówienia się w sprawach najbardziej istotnych. Rodzina zbudowana jest na fundamencie małżeństwa, czy związku, tego konsorcjum mężczyzny i kobiety. Małżeństwo staje się rodziną w sensie ścisłym, w sensie wąskim, gdy z miłości męża i żony rodzą się dzieci i tworzą się nowe więzi społeczne. W sensie szerszym rodzina to dziadkowie z jednej, z drugiej strony teściowie, to krewni, w szerokim znaczeniu rodzina. Papież, zajmując się tą tematyką, którą tu podejmujemy, skupia swoją uwagę przede wszystkim na małżeństwie i rodzinie w tym ścisłym, wąskim znaczeniu, czyli rodzice i dzieci. Owszem, wspomina także o tej rodzinie w znaczeniu szerszym, ale rzadziej. W centrum jego uwagi jest ta rodzina w sensie ścisłym. Papież podkreśla, że małżeństwo ma sens wtedy, kiedy staje się rodziną. Mężczyzna i kobieta zawierają związek nie dla siebie, nie dla jakiejś swojej przyjemności czy dla zapewnienia sobie takiego komfortu emocjonalnego czy życiowego, ale małżeństwo jest ukierunkowane na dzietność, na płodność. Jeżeli wykluczyć płodność, dzietność małżeństwa, to ono traci sens. No, oczywiście są sytuacje wyjątkowe, kiedy małżonkowie z przyczyn od nich niezależnych nie mogą mieć dzieci. To jest inna sytuacja, ale chodzi o to fundamentalne otwarcie na życie. Jeżeli nie ma tego otwarcia na życie w małżeństwie, ono nie ma sensu. To bardzo wyraźnie Jan Paweł II mówi. Dalej papież podkreśla też, że małżeństwo osób ochrzczonych jest tylko wtedy, kiedy jest małżeństwem sakramentalnym, czyli zawartym w kościele, w asystencji kapłana. To jest właśnie sakrament, jakiego wzajemnie sobie udzielają małżonkowie. I tu na marginesie warto może przypomnieć, proszę Państwa, często tak potocznie mówimy, a ksiądz udzielił ślubu. Nie. Ksiądz ślubował celibat. Ksiądz nie jest bigamistą. To małżonkowie sobie udzielają ślubu. Kapłan jest tylko urzędowym świadkiem, jest tylko asystentem. Właśnie to jest ten wyjątek, o ile kapłan udziela sakramentu chrztu, biskup lub kapłan z upoważnienia biskupa udziela sakramentu bierzmowania, kapłan udziela sakramentu rozgrzeszenia, sakramentu w sakramencie pokuty i pojednania, kapłan sprawuje Eucharystię, udziela namaszczenia chorych i biskup udziela sakramentu święceń, to małżonkowie świeccy udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Nie kapłan, jeszcze raz podkreślam. Dlatego można dużo wywnioskować o świadomości teologicznej kogoś, kto mówi, że ksiądz udzielił małżeństwa, czy tam udzielił ślubu. Pobłogosławił, ale nie udzielił. Małżonkowie sobie udzielili. I często można spotkać, zwłaszcza młodzi ludzie po formacji w jakichś wspólnotach, piszą na zaproszeniu na swój ślub, że udzielimy sobie sakramentu małżeństwa. No i czasem to wzbudza takie zdziwienie, jak to oni sobie udzielą. No tak, taka jest natura małżeństwa. Proszę Państwa, sakramentalne małżeństwo może zaistnieć nawet wtedy, gdy nie będzie kapłana. Ale gdy osoby ochrzczone w duchu i w związku z Kościołem ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską do końca życia, tak jak to czynią zwykle małżonkowie przy ołtarzu, nawet gdyby kapłana nie było. Ale jeśli oni zachowają tę formę z odwołaniem się do Chrystusa, będzie to sakramentalne małżeństwo. Więc to jest taka ciekawostka i to też gdzieś tam się pojawia w nauczaniu Jana Pawła II. Niemniej jednak papież bardzo mocno kładzie nacisk na sakramentalność małżeństwa. I oczywiście u Ojca Świętego tego nie mamy, ale znalazłem kiedyś jeszcze jako chyba seminarzysta takie porównanie małżeństwa u protestanckiego duchownego Waltera Trobisza, a jak wiemy, protestanci nie są zobowiązani do celibatu, więc duchowni protestanci żyją w rodzinach. No więc ten Walter Trobisz, pastor, miał żonę, więc doświadczenie życia małżeńskiego. I on porównał małżeństwo do trójkąta. No, ktoś powie, nic nadzwyczajnego, tych trójkątów małżeńskich mamy na każdym kroku, ale nie o taki trójkąt chodzi, jak my zwykle myślimy. Otóż porównał Walter Trobisz małżeństwo do trójkąta. Na wierzchołku tego trójkąta jest Chrystus, na pozostałych dwóch wierzchołkach mąż i żona. I teraz zobaczmy, zgodnie z prawami geometrii, co się dzieje. Jeżeli posuwamy się po bokach trójkąta ku wierzchołkowi, to te punkty są coraz bliżej siebie. Im dalej od wierzchołka, tym dalej od siebie. To jest głęboki sens sakramentu małżeństwa. Jeżeli każde z małżonków po pierwsze zakorzenia swoją przyszłość w Chrystusie, to Chrystus ich łączy. Kiedy każde z małżonków, czy nawet niezależnie od siebie, coraz bardziej zacieśniają swoją więź z Chrystusem, zbliżają się do Chrystusa, tym samym zbliżają się do współmałżonka. Taka jest natura sakramentu małżeństwa. Tak jak powiedziałem, tego papież tak nie porównuje, ale to, co znajdujemy w nauczaniu Jana Pawła II, można byłoby zilustrować właśnie tym obrazem Waltera Trobisza. Małżeństwo i rodzina, zwłaszcza rodzina, w nauczaniu Jana Pawła II nazywane jest często za ojcami Kościoła eklezjola. Święty Jan Chryzostom, to jest taki ojciec Kościoła żyjący w VII wieku po Chrystusie, czyli już ponad 1300-1400 lat temu, on chyba jako pierwszy porównał małżeństwo do Kościoła. Mówiąc właśnie, że małżeństwo, rodzina to jest taka eklezjola, czyli Kościół w miniaturze. A Kościół to wspólnota ludzi wierzących, w której żyje Chrystus. I małżeństwo ma być właśnie taką wspólnotą, w której żyje Chrystus. Chrystus jest tym, który łączy małżonków. I właśnie w tej wspólnocie ma kwitnąć życie duchowe. O tym jeszcze za chwilę, ale teraz chcę powrócić na chwilkę do tego, co mówiłem o duchowości jako tej wrodzonej zdolności do transcendowania. Otóż, proszę Państwa, znowu w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy bardzo ciekawą rzecz, mało zauważaną. A mianowicie nową koncepcję, jak to w teologii mówimy, antropologii, czyli nauki o człowieku. Zauważmy znowu, w potocznym takim rozumieniu i w literaturze, także teologicznej, bardzo często mówi się, że człowiek to dusza i ciało. To dość typowa definicja, dusza i ciało. Mamy ten spójnik i, dusza i ciało. Wydaje się, że sprawa jest załatwiona, ale to i, ono pełni funkcję koniunktywną, łączącą, ale słyszymy też wyraźnie funkcję dysjunktywną, rozłączną. Dusza i ciało. Dwa kawałki jakby sklejone. Śmierć rozrywa je, rozpada się wszystko. Dusza i ciało. Otóż to jest pewna pozostałość jeszcze po pewnej koncepcji. Tu oczywiście nie będę Państwu zawracał głowy. To jest ciekawe dla kogoś, kto chce studiować takie zagadnienia. Mamy studia podyplomowe z duchowości. Jeśli kogoś to interesuje, zapraszamy. Księdzu tutaj doktorowi proboszczowi zostawiłem folderki zapraszające na studia podyplomowe z duchowości. Tam będzie można to wyjaśnić. Nie chcę wchodzić już w te wszystkie niuanse. Ale to jest pewna pozostałość jeszcze po myśleniu takim platońskim. Potem w XVII-XVIII wieku mieliśmy taki nurt jansenizmu. Znowu, darujcie Państwo, nie chcę wchodzić w te wszystkie szczegóły, bo byśmy tutaj do rana nie skończyli. Zainteresowanych odsyłam na moją stronę internetową, gdzie też będzie można te audycje wspomniane odsłuchać. Bardzo łatwo tę stronę zapamiętać. To jest www.mojeimienazwisko jako jedno słowo małymi literami, czyli marekchmielewski.eu. Nie pl, jak się zwykle robi, bo jak piszecie Państwo na końcu pl, to się otworzy strona sołtysa z Krapkowic, bodajże gdzieś na Opolszczyźnie. Więc eu. I tam są moje audycje, są różne wystąpienia. Prawdopodobnie też ta konferencja znajdzie się tam niebawem na tej stronie. I tam znajdziecie Państwo wyjaśnienie tych różnych zagadnień. Otóż XVII-XVIII wieczny jansenizm, bazując na tym pojęciu człowieka dusza i ciało, eksponował duszę, deprecjonował ciało. I to nam trochę w duchowości do dzisiaj zostało. Tak trochę z nieufnością się odnosimy do ciała, zwłaszcza do sfery seksualnej. Bywa nawet, że albo w odniesieniu do małżeństwa, albo się na tę sferę cielesną, która jest przecież tak istotna w życiu małżeńskim, bez tego byśmy nie istnieli, świat by, ludzkość by przestała istnieć. Więc ta sfera seksualna, sfera płciowa jest dobra sama w sobie, bo Bóg takimi nas stworzył. Stworzył nas mężczyzną i kobietą. I tego nie wolno kwestionować. Ktokolwiek to robi, to wywraca porządek stworzenia. To jest w ogóle jakiś idiotyzm wbrew logice. Otóż właśnie mężczyzna i kobieta, i to ta cielesność bywała często traktowana pogardliwie. Albo właśnie eksponuje się bardzo znowu w odniesieniu do małżeństwa tylko sferę cielesną i bywa nawet tak, że tylko się o tym mówi i myśli się tylko o tej sferze cielesnej w małżeństwie, albo też odwrotnie, właśnie z pewną pogardą, że najlepiej jakbyśmy byli aniołami, a nie żyli w ciele. Tymczasem człowiek jest jednością i na to właśnie zwraca uwagę Jan Paweł II. Już w takim dziele, które napisał jako arcybiskup Krakowa od Miłość i Odpowiedzialność, Jan Paweł II zwraca uwagę, jak ogromne znaczenie dla więzi małżeńskich, dla więzi międzyludzkich. Ma cielesność. Wyrażamy się poprzez cielesność, poprzez nasz wygląd, naszą budowę, naszą fizjologię, nasze gesty, no nawet samo mówienie przecież wymaga cielesności, więc nie można pominąć wymiaru cielesnego, piękna człowieka. Na to Jan Paweł II zwraca uwagę, więc jest personalistą. Patrzy z całym szacunkiem na wymiar cielesny, wymiar seksualny, wymiar płciowy. To jest integralny, ważny element małżeństwa, jego nie wolno pominąć. Ale też nie wolno małżeństwa sprowadzać do tego wymiaru. Otóż właśnie Jan Paweł II upomina się o pewną równowagę duszy i ciała w życiu małżeńskim. Otóż, proszę Państwa, do czego zdążam? Właśnie w kontekście miłości małżeńskiej, a konkretnie w adhortacji wspomnianej Familiaris Consortio, jak również w tym liście Gratissimam Sane, Jan Paweł II pisze właśnie coś takiego, co dla mnie jest to fantastyczne. Pisze tak, że człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na to, co papież tu powiedział. Precyzja języka Jana Pawła II jest niesamowita. Można by się wiele uczyć od Jana Pawła II. No, to jest profesor naszego uniwersytetu przez prawie ćwierć wieku, filozof, etyk, więc nie dziwi nas, że język jest niezwykle precyzyjny, a przy tym bardzo piękny. Otóż Jan Paweł II podkreśla, człowiek to jest duch ucieleśniony i uduchowiona cielesność. Papież nie mówi dusza i ciało, dwa sklejone kawałki, ale duch ucieleśniony i uduchowiona cielesność. Rzeczywistości tak się przenikające, że ich się po prostu nie da tak rozdzielić. To jest trochę tak, jakbyśmy pomieszali na przykład, nie wiem, jakąś farbę z wodą. To już się potem tego nie da rozdzielić. To już jest zupełnie nowa jakość. A zatem duchowość w nauczaniu Jana Pawła II obejmuje także wymiar cielesny. Elementem duchowości małżeńskiej jest właśnie cała ta często kłopotliwa sfera cielesności, seksualności, płodności i tak dalej. To jest bardzo istotna sprawa w nauczaniu Jana Pawła II i temu poświęcił bardzo wiele uwagi. Powiedziałem też, że duchowość to jest ta wrodzona ciekawość świata. To jest ta zdolność do autotranscendencji. To jest to, co rozstrzyga o naszym człowieczeństwie. Coś, co sprawia, że my żyjemy kulturą, a nie tylko naturą. Właśnie wszystko to, co stanowi kulturę, to jest przejaw duchowości. Jan Paweł II pisze w Adhortacji Familiaris Consortio, że rodzina jest i powinna być szkołą bogatszego człowieczeństwa. Piękne określenie. Szkoła bogatszego człowieczeństwa. To nie gdzie indziej, jak właśnie w rodzinie, człowiek otwiera się na otaczający go świat. Uczy się owej transcendencji. Tam kształtuje się jego duchowość na tym poziomie antropogenicznym, na tym poziomie najbardziej podstawowym. Ale również w rodzinie chrześcijańskiej, kształtuje się życie duchowe człowieka. I od jakości duchowości rodziny i od jakości życia duchowego rodziny zależeć będzie, jaki będzie ten człowiek, czym on będzie żył. I w trosce właśnie o ten wysoki poziom życia duchowego w rodzinie Jan Paweł II przy wielu okazjach upomina się o to, aby rodzina była wierna swojemu powołaniu. I to znowu nowe pojęcie, pewna nowość w nauczaniu Jana Pawła II. Mianowicie określanie życia małżeńskiego jako powołania. Zauważcie Państwo, przyzwyczailiśmy się, że zwłaszcza pierwsze czwartki miesiąca modlimy się o powołania. Mamy na myśli i bardzo często, nie wiem jak tu jest w parafii, nie wnikam w to, ale bardzo często słyszę, módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne. A ja mówię, dlaczego tylko zakonne? Dlaczego nie modlimy się o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego? Mamy 7 form życia konsekrowanego, nie tylko zakonne. Powołanie zakonne jest tylko jednym z 7 form życia konsekrowanego w Kościele. Bogactwo Kościoła ogromne. To tak jakbyśmy się modlili, Panie Boże, daj nam tylko chleb. Nie chcemy ani mięsa, ani słodyczy, tylko chleb. Można wyżyć, ale chyba to dosyć kiepska byłaby dieta. Przynajmniej 60 lat w nauczaniu Kościoła mówimy o życiu konsekrowanym. Nie tylko mamy powołania kapłańskie do życia konsekrowanego, ale mamy powołanie małżeńskie, powołanie do życia rodzinnego. Proszę Państwa, życie małżeńskie, rodzinne to nie jest jakiś odprysk życia chrześcijańskiego. No nie został księdzem, nie została zakonnicą, no to niech będą małżonkami, jako ostateczność. Nie, to jest powołanie. 90 kilka procent to są powołania małżeńskie i rodzinne. To jest fundament. Mówmy o małżeństwie jako powołaniu. Modlimy się i troszczymy się o powołania kapłańskie, rozumiejąc, że to jest specjalny dar, jaki Pan Bóg daje, że Pan Bóg wybiera tego człowieka do swojej służby. A czyż nie wybiera tych młodych ludzi, nie wiąże ich on sam? Czy nie wierzymy w Bożą opatrzność, która sprawia, że ci młodzi ludzie się odnajdują? Czy to ma być tylko sprawa jakiegoś, nie wiem, zdrowego rozsądku, jakiejś tylko fascynacji urodą, czy jakiegoś ślepego przypadku? Nie. Małżeństwo i rodzina to jest powołanie, to jest realizacja Bożego zamysłu wobec człowieka i o tym uczy Jan Paweł II na każdym kroku, podkreślając świętość tego powołania. Powinniśmy się troszczyć o powołania małżeńskie, powołania także do życia rodzinnego. Inaczej małżonkowie nie udźwignęliby, nie mając łaski powołania typowego dla małżeństwa i rodziny, nie udźwignęliby ciężarów, jak się z tym wiążą. I właśnie w trosce o tę świętość powołania małżeńskiego i rodzinnego Jan Paweł II upomina się o to, aby małżeństwa żyły życiem duchowym, głębokim życiem duchowym. Święty Franciszek Salezy, to jest taki biskup Genewy, był biskup Genewy, zmarł w 1622 roku. On w swoim dziele Filotea porównuje życie duchowe, nazywane przez niego pobożnością także, do drabiny. Ma na myśli pewną taką scenę z Księgi Rodzaju w rozdziale 27 chyba, gdzie to patriarcha Jakub śpi nad rzeką Jabok, głowę ma na kamieniu, no pewnie dlatego mu się takie rzeczy śniły, że głowa na kamieniu. Śnił, że pojawia się drabina w jego śnie, która jest oparta mocno o ziemię, wysoka drabina, która dosięga nieba. I po tej drabinie aniołowie schodzą na ziemię i z ziemi wstępują do nieba. I nawiązując do tego obrazu biblijnego, Franciszek Salezy, święty biskup Genewy, porównuje życie duchowe właśnie do drabiny. Drabina, no to dwa boki i szczeble. Jeden bok to jest życie modlitwy, drugi bok życie sakramentalne, zwłaszcza eucharystyczne, a szczeble to jest postęp w cnotach, to praca nad sobą, to asceza. I zauważcie Państwo, tego już święty Franciszek Salezy nie pisze, bo ten obraz dla niego jest zbyt oczywisty, ale możemy sobie tak to snuć dalej refleksję. Po pierwsze, życie duchowe, jeżeli będzie pozbawione jednego boku modlitwy, albo pozbawione drugiego boku życia sakramentalnego, albo tych szczebli, będzie koślawe, tak jak drabina. Gdyby brakowało jednego boku, albo drugiego boku, albo szczebli, to taki sprzęt byłby nie tylko, że nieużyteczny, ale wręcz niebezpieczny. I tak samo się dzieje z życiem duchowym. Jeżeli ktoś uważa, że tylko modlitwa, Kościół jest niepotrzebny, sakramenty niepotrzebne, bo on się modli, alleluja, prawda? To jest coś bardzo niebezpiecznego. Albo bywa tak, że owszem, no msza niedzielna, ale już modlitwy na co dzień nie uświadczy. To jest także koślawa duchowość. Duchowość, życie duchowe domaga się pracy nad sobą, tych szczebli, tego pokonywania swoich słabości krok po kroku. I tego domaga się Jan Paweł II od małżeństwa i rodziny. A zatem rodzina ma się modlić, nie tylko pojedynczy małżonkowie, ale jako wspólnota. Oni się mają razem modlić. Jan Paweł II się upomina o to, aby się modlili małżonkowie razem z dziećmi, a nie każdy z osobna. Modlitwa jest przejawem wiary. Zgodnie z takim starożytnym adagium pochodzącym od Prospera Zakwitani, to jest świecki teolog żyjący w IV wieku, który ukuł takie powiedzenie łacińskie: lex orandi, lex credendi. Po polsku trudno to tak przetłumaczyć dosłownie, ale mniej więcej znaczyłoby to, że jak się modlisz, tak wierzysz. Lex orandi, prawo modlitwy, prawem wiary. Jak się modlisz, tak wierzysz. I jak wierzysz, tak się będziesz modlił. Jak się nie modlisz, to właściwie twoja wiara usycha. I jeżeli twoja wiara jest byle jaka, no to i modlitwa będzie byle jaka. Dlatego modlitwa jest istotnym elementem budowania wiary. Dzięki tej wierze owocnym staje się udział w życiu sakramentalnym, w Eucharystii. I znowu Jan Paweł II upomina się o to, aby małżonkowie żyli Eucharystią. Papież stwierdza wprost, że Eucharystia jest źródłem miłości. Dlatego zachodzi szczególny związek między Eucharystią a małżeństwem. I dlatego właśnie sakramentalny związek małżeński jest zawierany przede wszystkim we mszy świętej. Szczególnie zalecane, aby zawierane małżeństwo było w czasie mszy świętej. Choć niekiedy ze względów praktycznych sprawuje się też sakrament małżeństwa poza mszą świętą. Ale jednak wyraźnie w nauczaniu Jana Pawła II jest, aby małżeństwo było w ramach sakramentu Eucharystii, aby w ten sposób Eucharystia była nie tylko pokarmem duchowym, indywidualnym dla poszczególnych osób, ale by oni razem stawali przy ołtarzu, razem z dziećmi. I znowu jest pewną praktyką, trochę pochodzącą bardziej z jakichś racji praktycznych, teologicznych, zupełnie niezasadną, mszę dla dzieci. Tu są dzieci, tam są rodzice. Nie. Co Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Dziecko ma prawo widzieć ojca i matkę stojących obok niego i przystępujących do Komunii Świętej. I dziecko się musi nauczyć pewnej dyscypliny w miejscu świętym. A tymczasem widzimy, co się dzieje w kościołach, że traktowane są jak przedszkola. Nieraz widziałem takie sytuacje, głosząc też rekolekcje, różne wystąpienia w kościołach, sam miałem nieraz problem z tym, że te dzieci po prostu przeszkadzają. Takie jest prawo dziecka, okej. Okay. Ale gdzie są rodzice, którzy nie uczą tego dziecka szacunku dla miejsca świętego? A potem się dziwimy, że te dzieci już jako dorośli przychodzą do kościoła tak, jakby szli na plażę i zamiast klękania kucają. Więc to jest właśnie, rodzina jest szkołą życia duchowego. Drodzy Państwo, czas kończyć, bo tematyka jest bardzo rozległa. Ja tutaj cały czas przywołuję różne stwierdzenia Jana Pawła II i komentuję je, ale tak jak powiedziałem, nie sposób wyczerpać bogactwa jego nauki. W każdym razie, podsumowując, trzeba podkreślić, że w nauczaniu Jana Pawła II rodzina leży, małżeństwo i rodzina leży u podstaw tego, co papież Paweł VI nazwał cywilizacją miłości. Cywilizacja miłości. W tej chwili jesteśmy świadkami cywilizacji śmierci, cywilizacji nienawiści, oskarżeń. Cywilizacja miłości to jest to, co wyrasta z dojrzałej, mądrej rodziny i małżeństwa. Tak uczy Jan Paweł II. Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości. Dalej Jan Paweł II pisze: jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny. Troska o rodzinę to nie jest tylko sprawa Kościoła. Kościół jest tym środowiskiem, które najbardziej upomina się o małżeństwo i rodzinę, o jej właściwy kształt, tak jak Pan Bóg to przewidział, stwarzając człowieka. I całe szczęście też, że mamy takie władze państwowe, które podejmują działania na rzecz rodziny. Ale jeśli prześledzimy historię powojenną Polski, jeśli prześledzimy historię zaborów, to nie zawsze tak to było. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy zniszczyć społeczeństwo, to trzeba ugodzić w rodzinę, w małżeństwo. Bo tam się budują więzi społeczne. I oto jesteśmy świadkami ruchów LGBT, ideologii gender. Nie trzeba wojny atomowej. Wystarczy zburzyć fundament życia społecznego, jakim jest małżeństwo i rodzina. Nie trzeba, ani kropli krwi się nie przeleje, a całe narody się rozpadną. To pokazuje historia. Jan Paweł II jest tego świadom. Dlatego w cytowanej tutaj wielokrotnie adhortacji Familiaris Consortio Jan Paweł II postuluje, aby kochać rodzinę. Tu nie chodzi o sentymenty, ale chodzi o troskę o dobro, bo miłość to jest troska o dobro. kochać rodzinę. I pozwólcie, drodzy Państwo, na koniec dłuższy nieco cytat z tej adhortacji, bardzo wymowny. Kochać rodzinę to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze ją popierać. Kochać rodzinę to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do samej siebie, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. I właściwie do tego cytatu już nic nie trzeba dodawać. A zatem, jeśli chcemy być wierni Janowi Pawłowi II, który zostawił tutaj, w tym miejscu trwały ślad, kochajmy rodzinę, troszczmy się o rodzinę, o małżeństwo, traktując je jako środowisko bogatszego człowieczeństwa, jako środowisko, w którym dojrzewa duchowość człowieka i w którym kwitnąć ma życie duchowe.